Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Raz jeszcze witamy się z widzami telewizji Trwam i ze słuchaczami Radia Maryja. Zapraszam Państwa do wspólnego uczestnictwa w naszym dzisiejszym spotkaniu. Temat spotkania to pomnik dla ofiar KL Warszał, obozu zagłady w centrum Warszawy. Naszymi gośćmi są w studio toruńskim pani sędzia Maria Czcińska oraz pan profesor doktor habilitowany Rajmund Dybczyński i pan Rajmund Gazda, artysta rzeźbiarz. Witam Państwa w naszym studiu, witam raz jeszcze widzów i słuchaczy przed odbiornikami telewizyjnymi i radiowymi. I zacznijmy może...
Witamy Państwa.
Zacznijmy może, drodzy Państwo, od tego, czym był KL Warszał. Pani sędzio, przypomnijmy krótką historię tego wyjątkowego i tragicznego zarazem miejsca w centrum, w sercu miasta stołecznego.
Najbardziej znanym obozem koncentracyjnym założonym przez Niemców był obóz w Oświęcimiu, ale to nie jest jedyny obóz. Szczególnym obozem przeznaczonym dla likwidacji stolicy narodu polskiego był obóz koncentracyjny w Warszawie w niemieckiej nomenklaturze i norymberskiej KL Warszał w skrócie, pełna nazwa Koncentrationslager Warszau. Żeby zrozumieć istotę tego obozu, jego program zagłady, zachodzi potrzeba przedstawienia go w szerszym aspekcie martyrologii narodu polskiego w czasie okupacji niemieckiej. Otóż według encyklopedii Polska Terytorium Ludność w latach 1939-45 straty poniesione przez Polskę wynoszą około 6 milionów ludzi. Z tego 3,1 miliona Polacy, 2,8 miliona Żydzi. W tej wielkiej liczbie ofiar Warszawa ma największe miejsce. 800 tysięcy. 500 tysięcy Polaków, 300 tysięcy Żydów. Wśród tych 800 tysięcy, 1/4, bo aż 200 tysięcy zajmuje KL Warszał. KL Warszał, jak już wspomniałam, założony był dla likwidacji stolicy narodu polskiego. Zbudowany był przez Niemców. Kierownikiem tej budowy był inżynier SS z Głównego Zarządu Administracji i Gospodarki SS, Kammler, inżynier Kammler. Podkreślam to, gdyż niektórzy próbują wprowadzać tu wątpliwości. Jako siłę roboczą sprowadzono do budowy tego obozu więźniów z innych obozów koncentracyjnych, obcokrajowców. Uczyniono to dlatego, ponieważ rękami warszawiaków, rękami Polaków byłoby niemożliwe zbudowanie obozu koncentracyjnego. Tu działał, tu była centrala ruchu oporu, tu była delegatura rządu polskiego, tu się skupiały wszystkie najbardziej aktywne nici, krzyżowały się najbardziej aktywne elementu narodowo-patriotycznego. Dlatego właśnie sprowadzono obcokrajowców. O ile cały obóz miał pojemność według ustaleń księgowego kuchni obozu warszawskiego, którego przesłuchali Amerykanie w Dachau, przygotowując proces załogi Dachau, on miał nazwisko Michael Fleischer, urzędnik SS, funkcjonariusz SS, podał on, że pojemność jednorazowa KL Warszaw wynosiła 35 do 40 tysięcy, o tyle sprowadzonych obcokrajowców, w tym Żydów, było do budowy tego obozu było kilka tysięcy. Oczywiście oni, część z nich też poniosła w nieludzkich warunkach w tym obozie śmierć. Poza tymi ogólnymi danymi strat narodu polskiego, jak wyglądał KL Warszał, chcę pokazać jeszcze jedną rzecz. Mianowicie na znaczku pocztowym, które wydali Niemcy w 50. rocznicę wyzwolenia obozów koncentracyjnych, figuruje 23 obozy koncentracyjne, główne Hauptlager, które znajdowały się na terenie Rzeszy i w krajach okupowanych. 6 z tych obozów przypada na Polskę. 23,6 to jest ponad 1/4. Na tym właśnie wykazie obozów koncentracyjnych głównych figuruje właśnie Warszał. Jest charakterystyczną rzeczą. Jeszcze pokażę
Mówimy dzisiaj, drodzy Państwo, o obozie zagłady w centrum Warszawy. Takim obozem był KL Warszał. W naszym studio są pani sędzia Maria Trzcińska oraz pan profesor doktor habilitowany Rajmund Dybczyński i pan Rajmund Gazda, artysta rzeźbiarz.
Pan Niemcy profesor, wydali też mapę obozów koncentracyjnych.
Może mapę. Ja ją wezmę, przybliżę.
Zakreślony obóz kółkiem jest KL Warszał.
Za chwileczkę nasze kamery to będą mogły pokazać, już pokazują.
To wszystko dotyczy głównych obozów koncentracyjnych. Figuruje zresztą napis Hauptlager.
Takie są cyfry i takie są liczby.
I właśnie dotychczas KL Warszał był nienotowany ani w encyklopediach polskich, ani w podręcznikach historii, ani też w zagranicznych. Mimo że straty Warszawy, 800 tysięcy, są większe niż poniosła Anglia i Francja razem wzięte w czasie II wojny.
I tutaj pojawia się pytanie, jak to się dzieje, że tak wielkie miejsce martyrologii śmierci było pomijane przez tyle dziesiątek lat w literaturze? Tak. Pani sędzia mówi, że nie było wspominane i zaznaczane.
Tak, nie tylko, że nie był wspominany, obóz ten był zacierany. Znowuż nawiążę, jak miała się historia z ludobójstwem w ogóle w Polsce. Otóż w encyklopedii z lat 60., w encyklopedii powszechnej z lat 60., ówczesny dyrektor Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich, wówczas hitlerowskich, naniósł zapis do encyklopedii, że ludobójstwo było tylko wyłącznie na ludności żydowskiej. Że nie było, z tego zapisu wynikało, że nie było martyrologii, że nie było ludobójstwa dokonywanego przez Niemców na narodzie polskim. W 91 roku na konferencji w Brukseli, międzynarodowa konferencja historyków europejskich. I tam przedstawiciel, niejaki pan Biernacki, powiedział, że straty narodu polskiego wynoszą nie 6 milionów, a 3 miliony. Otóż to, że na Zachodzie nie jest znany, czy wręcz kwestionowany jest ogromne straty, martyrologia narodu polskiego, to nie jest wina tylko zagranicy. Źródła sięgają tutaj. A jak było w KL Warszał? Otóż już w 1945 roku na teren KL Warszał, w obiektach jego, został zorganizowany obóz w dyspozycji NKWD i UB. I stąd nie można było badać obozu Kalwarszał, bo sędziowie wchodzący na ten teren nie byli po prostu wpuszczani, jako że ujawnianie KL Warszał niejako automatycznie odsłaniało, ujawniało, co dzieje się dalej, że po tak zwanym wyzwoleniu przez Armię Czerwoną znowuż powstał drugi obóz, znowuż dla Polaków. To straszne, co mówię, ale to prawda. A co potem? Po umorzeniu tego śledztwa, bardzo wczesnego, już w 1947 roku umorzono je. Umorzono je, że miała je przejąć prokuratura. Tymczasem prokuratura nigdy go nie przejęła. I akta tego wczesnego, bardzo wstępnego, ale jakże cennego śledztwa, bo zawierającego nieomal żywe, na żywo wychwycone dowody, te akta częściowo zaginęły, częściowo złożone zostało, chciałoby się powiedzieć, jak do sarkofagu, który miał na zawsze pogrzebać informacje o tym, że taki obóz w ogóle istniał. I dopiero w 1973 roku prokuratura niemiecka w Monachium wszczęła śledztwo własne w sprawie KL Warszał i zwróciła się do strony polskiej, do Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich wówczas o przekazanie dowodów znajdujących się na terenie Polski, w szczególności na terenie Warszawy, i przekazania im do śledztwa toczącego się w niemieckiej prokuraturze. Lecz ledwo to śledztwo zaczęto prowadzić, już przerwano go. Już go przerwano. Akta Okręgowej Komisji Badania Zbrodni zaginęły. Komisję Okręgową w Warszawie rozwiązano tak, żeby nie było nie tylko akt, nie tylko dowodów, ale nawet organu, który będzie takie dowody mógł gromadzić. To straszne. Wreszcie z różnymi przerwami i różnymi, trudno, po różnych trudnościach, zdołano śledztwo zakończyć w 1994 roku i dowody z tego śledztwa zostały przekazane do niemieckiej prokuratury w Monachium. Dlatego, że zostały tam przekazane, bo wówczas według przyjętych procedur i umowy prawnej między Niemcami a Polską, w Polsce zbrodnie niemieckie nie były, w stosunku do Niemców, nie były śledztwa prowadzone i tu sądy ich w tych latach, już właśnie 94, jeszcze wcześniejszych, nie były właśnie prowadzone. Stąd dowody z tego śledztwa przekazane zostały do prokuratury niemieckiej w Monachium. Na podstawie tych dowodów Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę przez aklamację, którą ustalił generalia stanu faktycznego KL Warszał, że działał on w trzech dzielnicach, miał 5 lagrów, że działał w granicach czasowych 1942-44, że ofiary tracone były zarówno przez rozstrzeliwanie, jak w wielkich komorach gazowych, i że suma tych strat wynosi w ciągu 2 lat działania tego obozu 200 tysięcy. Niestety komisja oddziałowa w Warszawie obecna podjęła próbę, ażeby obniżyć straty. To niesłychane. Jest uchwała Sejmu. Podejmuje się działania, żeby obniżyć te straty, żeby ten obóz ograniczyć do lagru w byłym getcie, a czasem pomija się słowo w byłym i wygląda na to, że obóz był dla zagłady ludności żydowskiej. Tymczasem tak być nie mogło, bo obóz na podstawie rozkazu Himmlera z działającego obozu jenieckiego, działającego od października 1939, rozkazem Himmlera z 9 października 1942 przekształcony został w obóz koncentracyjny, a to jest data już po wywiezieniu ludności z getta, ludności żydowskiej z getta warszawskiego do Treblinki. Więc ludności tej nie było, więc obóz ten nie mógł służyć zagładzie ludności żydowskiej. Jest to jeden z przykładów, jakim próbuje się zamazywać rzeczywisty obraz martyrologii dokonany na Polakach.
Pani sędzio, bardzo dziękuję za przypomnienie nam tej bolesnej karty naszej historii. Poprosiłbym pana profesora również o zapoznanie nas z tymi faktami, które pan profesor odkrył, badając tę sprawę.
Znaczy, sądzę, że słuchacze mogliby się zastanawiać, jak to się mogło w ogóle stać, że 60 lat po wojnie martyrologia narodu polskiego, a zwłaszcza miasta niewyjaśnionego, jakim jest Warszawa, nie doczekała się swego upamiętnienia. Jest to zagadka tylko pozorna, jeżeli prześledzimy wydarzenia historyczne i zorientujemy się, w jaki sposób powstawała PRL i kto naprawdę nią rządził. Otóż, jak wiadomo, w czasie wojny, po zawarciu układu Sikorski-Majski, kiedy powstała armia generała Andersa i powstała decyzja później o jej wyprowadzeniu poprzez Iran, Stalin doszedł do wniosku, że powinno się stworzyć również armię polską walczącą u boku Armii Czerwonej, myśląc jednocześnie o stworzeniu w przyszłości uległego mu rządu polskiego, który by posłusznie wykonywał jego rozkazy. Nie wszyscy może wiedzą, że w Związku Radzieckim znajdowała się wówczas spora grupa komunistów polskich, którzy pochodzili jeszcze z Komunistycznej Partii Polski. I było takie zebranie wtedy, kiedy już majaczyła ta idea utworzenia Armii Polskiej, kiedy Wanda Wasilewska, która była w najbliższych kontaktach ze Stalinem, relacjonowała swoim przyjaciołom i znajomym, że taka propozycja jest. I wtedy Alfred Lampe powiedział, na co nam, Wanda, na co nam, on nie powiedział na co, tylko użył słowa wulgarnego, które oczywiście tutaj nie przytoczę, na co nam Wojsko Polskie, mamy przecież Armię Czerwoną. Było to bezpośrednie nawiązanie do idei zarówno SDKPL i Róży Luksemburg, jak i tradycji Komunistycznej Partii Polski, która, przypomnijmy, jako jedyna partia w roku 1920, kiedy Polska toczyła śmiertelną walkę z bolszewikami, popierała nie rząd polski, ale właśnie bolszewików i to, co zresztą opisywał chyba Żeromski w opowiadaniu na plebanii w Wyszkowie, już Unszlicht, Kohn i Dzierżyński czekali na to, żeby utworzyć w Polsce rząd Republiki Radzieckiej Polski. Otóż dalsze wydarzenia były takie, że w lipcu, to są fakty, które znalazłem w pewnych źródłach, o których na ogół ludzie nie wiedzą, że w lipcu 1944 roku Jakub Berman w porozumieniu z Berią utworzył w Związku Patriotów Polskich Komitet Organizacyjny Żydów Polskich. I kierownictwo tego komitetu składało się z Bermana, Szyra, Mińca, a jego członkami byli tacy ludzie, którzy później zajmowali prominentne pozycje w polskiej polityce, wojsku, bezpieczeństwie, a również i kulturze, tacy jak Groszowie, Fejgin, Brystygierowa, Bromberg, Bilik, Oskar Szechter, nawiasem mówiąc ojciec Adama Michnika, Jerzy Borejsza, Zambrowski, Wierbłowski, Alster i Bromberg. I cała ta grupa miała w najbliższym już czasie odegrać złowrogą rolę w historii Polski, obsadzając kluczowe stanowiska zarówno w partii komunistycznej, wtedy to już była, nazywała się to Polska Partia Robotnicza, ale również w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego, w Głównym Zarządzie Politycznym Wojska Polskiego, w samym Wojsku Polskim, w dyplomacji, ale nie tylko, bo również w najważniejszych instytucjach kulturalnych i edukacyjnych. I tutaj pani sędzia wspomniała o tych hasłach, które się ukazały w Wielkiej Encyklopedii Powszechnej. Ja przypomnę, że hasło obozy koncentracyjne, które ukazało się w tymże wydanym przez Państwowe Wydawnictwo Naukowe wydawnictwie, którego dyrektorem tego wydawnictwa był Bromberg, jeden z tych ludzi, których wymieniłem tutaj. Było one tak skandaliczne, bo one ujmowało tylko martyrologię Żydów, a właściwie przedstawiało Polaków jako ludzi, którzy niczego prawie nie ucierpieli, że nawet w ówczesnym klimacie wywołało to tyle protestów i sprostowań, że w 1970 roku ukazał się suplement tej encyklopedii, który już zawierał poprawione hasło obozy hitlerowskie koncentracyjne i mowa była tam już zgodnie z prawdą o martyrologii Polaków. Otóż w tym środowisku ukuto również pamiętne hasło AK zapluty kanał karzeł reakcji. I trzeba pamiętać, że te lata do właściwie roku 1956 to była bezpardonowa rozprawa z żołnierzami Armii Krajowej, tymi jeszcze, których nie zdołali zabić w swoim czasie Niemcy, albo których nie zdążyli wywieźć Sowieci do Związku Radzieckiego po wkroczeniu Armii Czerwonej do Polski. I nie budzi w tym kontekście zdziwienia, że w 1953 roku, w czasie procesu Kaczorowski, która was z Kalksteinem zgadziła generała Grota Roweckiego, sędzia Rosenfeld oświadczył, że to nie ona, ale Grot Rowecki i AK były antypolskie. I warto tu jeszcze może zacytować z pamiętników generała Zygmunta Berlinga, który odnosząc się do tego okresu napisał: gdy wojsko odeszło daleko, w Lublinie straciło maskę i okazało swoje oblicze żydowsko-kominternowskie sprzysiężenie. Pod płaszczykiem walki z kontrrewolucją rozpoczęło planowe wyniszczanie potencjalnej konkurencji, jaką mogła stanowić polska inteligencja. Zgodnie ze znaną dewizą aresztować, a powód znajdzie się sam, zapełniono więzienia, opornych rozstrzeliwano w mieszkaniach i na ulicy, badania w śledztwie prowadzono z okrucieństwem przeważającym metody gestapo. To jest cytat z pamiętnika generała Berlinga. Otóż, jeżeli to wszystko weźmiemy pod uwagę, to przestajemy się może dziwić, dlaczego do tej pory był tak szalony opór i on w dalszym ciągu jeszcze w jakiejś formie istnieje przeciwko upamiętnieniu martyrologii Polaków ginących w Warszawie, których upamiętnienie ma być pomnik, o którym mówimy, no ponieważ to byli właśnie Polacy. To nie było za bardzo politycznie poprawne mówienie o martyrologii Polaków. A progenitura, synowie, wnuczkowie i siostrzeńcy tej grupy, o której była mowa, w dalszym ciągu przecież istnieją i to środowisko, jak zresztą niedawno przypomniał Jarosław Kaczyński, środowisko Gazety Wyborczej, to są właśnie ludzie, którzy rodzinnie wywodzą się z dawnej komunistycznej Partii Polski. W tym kontekście to, że gazeta ta prawie co dzień, jeżeli nie tak często, to przynajmniej trzy razy na tydzień atakuje i Radio Maryja, i telewizję Trwam, jawi się jako coś w pewnym sensie oczywistego, bo Radio Maryja i telewizja Trwam zagroziło monopolowi informacyjnemu, który do tej pory faktycznie istniał. Zagroziło poprzez nie tylko pełną ofiarności pracę ewangelizacyjną poprzez modlitwę wprowadzoną na co dzień w audycjach, ale również poprzez audycje, które przywracają pamięć historyczną, która była nie tylko świadomie zacierana, ale była świadomie fałszowana. I to zafałszowanie historii jest jednym z najbardziej groźnych elementów rzeczywistości, z którymi mamy do czynienia.
Tę pamięć również, ta pamięć jest również odświeżana poprzez redakcję naszego dziennika, gdyż tam szereg informacji na temat, o którym dzisiaj mówimy, możemy znaleźć.
Tak, nasz dziennik ma wielkie zasługi również w tym dziele, podobnie jak Telewizja Trwam i Radio Maryja. I są to właściwie jedyne w tej chwili niezależne media, które docierają do znacznej liczby słuchaczy, bo oczywiście są również pojedyncze tygodniki, takie jak Nasza Polska czy Głos, ale są to tygodniki mało nakładowe, na które nie każdego może stać, a poza tym nie docierają do szerokiej publiczności.
Nie mają też takiego tak ogromnego kapitału, jakim dysponuje między innymi spółka Agora, czy zagraniczne koncerny inwestujące w media w Polsce, ale tu już troszeczkę odbiegamy w tym momencie od naszego zasadniczego tematu. Powróćmy do KL Warszał, pani sędzio.
Więc chciałabym powiedzieć tak, że warunki do powstania pomnika spełnione zostały wszystkie. Merytoryczne. W ostatnich latach 2004-2006 doszły nowe dowody, które potwierdzają zebrane dowody do 1994 roku. Ważnym dowodem są informacje i raporty Narodowych Sił Zbrojnych, które znajdują się w archiwum IPN. W archiwum IPN. I o dziwo, oddziałowa komisja badania zbrodni, oddziałowa komisja IPN w Warszawie, tam są pieczątki IPN, te malutkie, na wszystkich stronach podane.
Tak, tutaj tak. W tym momencie nasi widzowie mogą zauważyć.
Mając takie dokumenty dotyczące gazowania, dotyczące właśnie 5 lagrów, mają odwagę, jeżeli to nazwać odwagą, właśnie negować gazowanie ofiar i obóz o właśnie tych wymiarach, w jakim uchwała Sejmu podała. Więc jak to nazwać? Przecież prokurator prowadzący śledztwo nie może dokonywać wybiorczości, czy według własnych życzeń dobierać dowody. Oprócz tego był nie przez 4 lata unikano przesłuchania świadka, naocznego świadka transportów do komór gazowych w Warszawie Zachodniej. Dopiero na interwencję Sejmu w ubiegłym roku została przesłuchana bardzo ważny świadek. Proszę sobie wyobrazić, mieszkanka w oddaleniu około 300 metrów od tunelu, w którym działały komory gazowe, przez 2 lata obserwowała wwożenie transportów na właśnie zagazowanie i potem, o ile oni wwożeni byli, słychać było krzyki, jęki, modlitwy, wołanie do Boga i wołanie do rodaków o pomoc, ratujcie. O tyle to było nocą, o tyle wczesnym rankiem samochody wyjeżdżały z tunelu, od tych komór, ale już nie było ani modlitwy, ani próśb o pomoc, ani wołania do Boga. Tylko gdzieniegdzie przez lornetkę można było zobaczyć spod plandeki wystające martwe kończyny. I takiego świadka nie przesłuchiwano przez 4 lata. Dlatego też w jednym z wniosków padł taki między innymi, że sprawa KL Warszał nie może być, powinna znaleźć się wreszcie w należytych rękach, ażeby uzyskała szybkie zakończenie i w pełni obiektywne. Innym z takich dowodów jest, jeżeli nas słucha, pan profesor Bartoszewski. Panie profesorze, Pan i na Pana autorytet powołuje się między innymi oddziałowa komisja w Warszawie. Panu okazano meldunki i raporty Narodowych Sił Zbrojnych i AK dotyczące komór gazowych. Pan odpowiedział, że panu są nieznane. Jeżeli panu takie dokumenty są nieznane, to pan może jedynie twierdzić, że panu są nieznane. Nie może natomiast pan twierdzić, że komór nie było. Najlepszy autorytet nie zastępuje w rozumieniu kodeksowym dowodu. Muszą być dowody takie, jak te właśnie raporty NSZ i tą świadek, nie jeden zresztą, jak przytoczyłam przed chwilą. Dlatego też jest prośba. Panie profesorze, proszę nie uogólniać, bo potem w oparciu o pana są opory z budowaniem pomnika. Chcą doprowadzić do tego, chcą wykorzystać pana właśnie oświadczenia, żeby zatrzeć kompletnie obóz KL Warszał. Ale do tego nie dojdzie. Nie dojdzie, bo Sejm już odrzucił takie właśnie oświadczenie IPN-u w 2001 roku, a w ubiegłym roku Encyklopedia Powszechna PWN, pisząc hasło IPN o właśnie, że obóz był tylko na terenie byłego getta, już nie zostawiła tego, że to jest jedyne twierdzenie i nie uznała IPN-u, oddziału warszawskiego, za autorytet w tej sprawie. W drugiej części hasła napisano, że istnieje druga wersja o KL Warszał, że zginęło, że on obejmował 3 dzielnice Warszawy, 5 lagrów i komory gazowe, w których zginęło 200 tysięcy. Moja prośba do dotychczasowych adwersarzy, ażeby nie przeszkadzać, chcę jeszcze zrobić odniesienie do Rady Pamięci Ochrony Walki i Męczeństwa, imiennie do pana sekretarza Andrzeja Przewoźnika. Pan Andrzej Przewoźnik oświadczył do Gazety Wyborczej, że uzna 200 tysięcy ofiar KL Warszał, jeżeli Komitet Budowy Pomnika okaże mu listy 200 tysięcy ofiar, imiennie nazwisk 200 tysięcy ofiar. Chcę zapytać pana sekretarza, czy takie samo zaprzeczenie, czy chce zaprzeczyć, że również Treblinka nie istniała, dlatego że wśród dowodów dotyczących Treblinki nie ma list 240 ofiar, nie ma nazwisk 240 tysięcy, przepraszam, ofiar. Jest tylko jedno nazwisko zgładzonego, zamordowanego Janusza Korczaka. Panie sekretarzu, czy tą drogą pan chce to samo twierdzić w odniesieniu do Treblinki? Proszę się zastanowić. To były obozy zagłady. W obozach zagłady nie robiono rejestrów ofiar. Dla zatarcia śladów zbrodni, uniknięcia odpowiedzialności, ofiary po zamordowaniu, po zagazowaniu palono w krematoriach wraz z dokumentami, a potem prochy rozsiewano na rozległych gruntach. Tak było w Treblince, tak było właśnie w Warszawie. Tak było właśnie w Warszawie. I stąd proszę nie stawiać warunku, że uzna pan KL Warszał, jeżeli przedstawi się 200 tysięcy. Jeżeli do tej pory Rada Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa i Oddziałowa Komisja w Warszawie nie zrobiły nic, bo encyklopedia obozów, którą była sporządzona, wydana pod patronatem Rady Ochrony Pamięci i IPN-u, nie wspomniały nawet o tym, że KL Warszał istniał. To był rok 79, kiedy już było po śledztwie z 45 roku wiadomo, jaki to był obóz. I nie zapisały także Katynia, zbrodni katyńskiej. Więc jeżeli nie zrobiono nic w tej sprawie, to mój apel, bo powinnam tutaj chyba krzyczeć, ale z uwagi na godność i powagę tego miejsca, w którym występuję, apeluję. A żeby, jeżeli nie zrobiliście do tej pory nic, to przynajmniej teraz nie przeszkadzajcie w zbudowaniu pomnika.
Projekty pomnika już są, za chwileczkę do niego, do tych projektów powrócimy. Ja chciałem na chwilę jeszcze wrócić do raportu ogólnego, który informuje o tym, co działo się w Warszawie. I w tym raporcie czytamy między innymi: terror okupanta, jest taki podpunkt, w którym można przeczytać. W ostatnim czasie terror okupanta ogromnie się wzmógł, szczególnie w Warszawie. Na wielką skalę przeprowadza się indywidualne aresztowania, masowe łapówki, egzekucje publiczne. Masowe łapanki. Akcja rozpoczęła się w dniu 13 października, ale już w miesiącu poprzednim ilość aresztowań poprzedziły pewne przygotowania. Już od dnia 14 sierpnia w byłej dzielnicy Żydowskiej na odcinku od rogu ulicy Zamenhofa nr 50 do ulicy Gęsiej budowano baraki drewniane przeznaczone na obóz koncentracyjny. Wybudowano 19 dużych baraków. Budowa dalszych jest w toku. Wzdłuż ulicy Gęsiej układany jest tor tramwajowy. Obóz obliczony jest na 25 tysięcy osób. Później są inne dane. Tak, na terenie byłego więzienia wojskowego poza budynkiem numer 22 od ulicy Gęsiej ustawiono szubienicę, na której wiesza się Polaków. Tamże pod ziemią wybudowana została komora gazowa nazywana przez więźniów piecem śmierci. W nocy z 6 na 7 października września powieszono kolejno na szubienicy ponad 100 osób. Takie są fakty, tak. I takie są właśnie zeznania.
Tak. Chciałabym można... tylko... jeśli
tak, pani sędzio, proszę.
Chciałabym tylko tak wyjaśnić, że komory gazowe główne działały w Warszawie Zachodniej, a na terenie obozu w byłym getcie były krematoria. I z Warszawy Zachodniej, z komór gazowych, przewożono na spalenie te zwłoki do krematoriów. I niektóre meldunki, widząc, w niektórych meldunkach jest zapis, że gazowano na terenie obozu w byłym getcie. Tymczasem tam palono już te zagazowane w Warszawie Zachodniej. Jeśli by ojciec pozwolił, chciałam powiedzieć taką rzecz, że obóz Kalwarz to wielka rzecz sama w sobie, bardzo bolesna, ale skutki tego są jeszcze szersze. Dlaczego? Dlatego, że on jest przykładem, ewidentnym przykładem fałszowania historii Polski. Ja interesowałam się w czasie, kiedy robiono nowelizację do ustawy o systemie oświaty 3 lata temu, zapoznano mnie z całą dokumentacją, i zobaczyłam tam rzecz, która właśnie potwierdza fałszowanie historii. Tam się nie mówi w ogóle o ludobójstwie na Polakach. I tak jest wykrzywiona. Historia jest połowicznie potraktowana. Nie mówiąc już o tym, żeby na przykład mówiono o testamencie Krzywoustego, a ten on powinien być wyjaśniony, dlatego że należy pokazać określone aspekty za i przeciw w odniesieniu do mieszanych okręgów polsko-niemieckich, jak one się nazywają, mieszanych, tworzonych organizmów wspólnych polsko-niemieckich.
Regionów.
Tam jest literatura polska, bardzo spłycona. Nie ma mowy, żeby się znalazła Konopnicka. Mówił mi jeden z dziennikarzy, że żeby pisać o sprawach polskich, to właściwie trzeba się na spotkaniach redakcyjnych tłumaczyć z tego, do czego dochodzi. Więc proszę Państwa, tak jak jest zamierzenie karczowania właśnie korupcji, korupcji, tak musi być karczowany, wykarczowany zafałszowana historia Polski. Bo jeżeli ktoś, jeżeli nie ma historii Polski w większości szkół zawodowych i taki po skończeniu uczeń, po skończeniu szkoły zawodowej będzie właśnie w regionach, spotka się polsko-niemieckich, polsko-żydowskich. On nie wie, kim jest. On nie zna swojej historii. On jest nikim. On jest nijakim. I tu dotykamy zagadnienia wynaradawiania. Dlatego też na tle KL Warszał, o KL Warszał, żeby był zapisany, nie ma mowy. Jest zagadnienie szersze, właśnie wykarczowania, zafałszowania historii Polski i naniesienia nowego programu. I naniesienia nowego programu.
Nauczania. Pani Mario, nauczania, pani sędzio, ja myślę, że to jest doskonałe zadanie również i dla nowego ministra oświaty i wicepremiera. Miejmy nadzieję, że ten postulat, o którym pani mówi, również zostanie zrealizowany, ale oddajmy też głos na chwilę panu Rajmundowi Gaździe.
Więc w tym bardzo trudnym kontekście historycznym, jeżeli się temu przyjrzymy, no, nie dziwi nas, że pomnika jeszcze nie ma. Przy tak dużym obozie koncentracyjnym i tylu ofiarach, szacowanych na około 200 tysięcy, i próbie zniszczenia miasta stołecznego Warszawy, to miasto i tamte ofiary do dnia dzisiejszego nie mają pomnika. Mimo że trwają jakby w ostatnich latach pozytywne działania różnych struktur rządowych, czy miasta, czy działania ludzi. Są one jednak, jak żeśmy przed chwilą słyszeli, skutecznie torpedowane. I tak, dlaczego w ogóle możemy mówić formalnie o projekcie? Więc powiem krótko, że 27 sierpnia 2001 roku Sejm podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie upamiętnienia ofiar Konzentrationslager Warschau. Następnie Rada Miasta Stołecznego Warszawy jednogłośną uchwałą z 11 marca 2004 postanowiła pomnik wybudować. Powstał Komitet Budowy Pomnika Ofiar KL Warszał. Przeprowadził konkurs, który właśnie miałem zaszczyt wygrać i od tego momentu mocniej się tą sprawą zajmuję.
Więc może powiedzmy naszym widzom i słuchaczom pokrótce, co pański projekt przedstawia, jaka jest treść.
Więc ze względu na charakter tego omawianego obozu koncentracyjnego, pomnik zgodnie jakby z zaleceniem Komitetu Budowy Pomnika KL Warszał, czyli materiałach, które były przekazane do konkursu, musi spełniać dwie funkcje. To znaczy oddać hołd i upamiętnić tysiące mieszkańców Warszawy, którzy w wyniku działań okupacyjnych niemiecko-hitlerowskich ponieśli śmierć męczeńską. Z drugiej strony wyrazić chwałę Warszawy, miasta niezłomnego. I to odróżnia ten obóz i właśnie również za tym pomnik, projekt pomnika, od innych obozów i pomników upamiętniających śmierć męczeńską zamordowanych ludzi w poszczególnych obozach. I w związku z tym, jeżeli połączymy te dwie funkcje, wydaje się za słuszne, że pomnik ten, o którym mówimy, powinien być panteonem chwały miasta Warszawy, miasta niezłomnego, gdyż próbowano to miasto zniszczyć. Natomiast, jak dobrze wiemy, ono zostało po okresie powojennym odbudowane i funkcjonuje nadal jako stolica kraju. Chciałem jeszcze powiedzieć, że jest to bardzo trudne wyzwanie rzeźbiarskie, gdyż z jednej strony należało skupić się i znaleźć sposób na przedstawienie cierpienia ludzi, ludzi, którzy ginęli na kilka sposobów. Byli gazowani, byli rozstrzeliwani, byli wieszani. Cierpieli. A z drugiej strony należało znaleźć sposób przedstawienia na fakt zamach na samą strukturę miasta, ale miasta stolicy kraju, wytworu cywilizacji, nośnika kultury, dzieła architektury, w którym mieściły się żywe instytucje. Wreszcie miasta, które miało swoich mieszkańców i ci mieszkańcy dla okupanta sprawiali właśnie najwięcej kłopotów, więcej niż cała reszta okupowanej Polski. Więc teraz chciałbym już przejść.
No właśnie, ponieważ widzowie już mogli zobaczyć formę, w jakiej zamknął pan te treści, a jakbyśmy tę formę przybliżyli naszym słuchaczom.
Tak, więc tu należałoby jeszcze wspomnieć, że Wydział Urbanistyki Dzielnicy Wola zaproponował jako miejsce lokalizacji skwer Alojzego Pawełka przy ulicy Kasprzaka, a dokładnie przy ulicy Prądzyńskiego. W związku z tym projekt wykorzystuje praktycznie cały skwer i zajmuje, w związku z tym właśnie tutaj jest widoczny, całą przestrzeń przedzieloną aleją bezimiennego patrioty, gdyż ofiary, jak już wspomniano, były większość ofiar bezimiennych. Jest to aleja wysadzana dębami z kostką brukową, otwierana z dwóch stron dwoma bramami. Bym prosił o pokazanie.
To nasi widzowie już będą mogli zobaczyć.
Tak, to znaczy
napis.
I napisy, które wprowadzają tutaj odwiedzającego, to jest: Warszawa skazana na zagładę trwać będzie wiecznie, a z drugiej strony Panteon chwały miasta nieujarzmionego. Natomiast centralną kompozycję stanowi to w kolorze, proszę o pokazanie, stanowi kompozycja architektoniczno-rzeźbiarska, kolumnada zwieńczona krzyżem. I teraz tutaj chciałem powiedzieć, że właśnie najtrudniej było znaleźć motyw na stołeczność miasta Warszawy. I wydaje mi się, że bezdyskusyjnym do przyjęcia dla wszystkich takim symbolem stołeczności miasta Warszawy, a jednocześnie wytworu architektury, urbanistyki, cywilizacji, jest kolumna króla Zygmunta III Wazy, która tą stołeczność, znaczy za jego czasu nadano miastu. Kolumna, która podlegała właśnie, można powiedzieć, była zniszczona, podlegała takim losom jak jego mieszkańcy. Została zburzona, zniszczona, odbudowana. Natomiast w wypadku omawianego pomnika posłużyłem się 5 kolumnami, dlatego że było 5 lagrów. I każda kolumna odpowiada jakby na trzonie, znaczy na cokole kolumny jest inskrypcja poświęcona poszczególnym lagrom. Na centralna kolumna, dominująca, najwyższa, sięgająca
krzyżem
z 33 metrów, jest zwieńczona krzyżem. Na jej podstawie cokołu znajduje się kompozycja rzeźbiarska, składająca się na pierwszym planie. Tutaj można pokazać sklęczącej matki obejmującej dzieci.
Ginące dzieci.
Ginące dzieci. Nawiązuje to, można powiedzieć, w pewnym sensie do piety. Świadomie w tle znajdują się postacie ginące obejmujące kolumnę. Całość kompozycji zaprojektowanej na owalu, mówię tutaj już w tym momencie o pomniku, jest spięta murem postaci, ginących postaci, cierpiących, gazowanych, rozstrzeliwanych czy powieszonych. Postacie powieszone znajdują się bezpośrednio przy trzonie głównej kolumny. Na trzonie cokołu znajduje się również główna inskrypcja poświęcona pomnikowi, a także na samym dole kamień węgielny, który poświęcił Ojciec Święty Jan Paweł II w 99 roku. Ten kamień węgielny jest w tej chwili jakby zabezpieczony i czeka na możliwość wmontowania w pomnik już 7 rok.
Miejmy nadzieję, że to wkrótce się stanie.
Jeszcze chciałem dodać, że w samym centrum, jakby przed kolumnadą, znajduje się bardzo ważny jeszcze element, mianowicie ołtarz, w którym umieszczono, znaczy mają się znaleźć prochy, ekshumowane prochy ofiar KL Warszał, których to ekshumacji dokonało wspomniane tu przez panią sędzię Marię Czcińską pierwsze śledztwo w latach 45-47, tak, jeżeli tutaj dobrze mówię.
Czas już zaprosić również naszych widzów i słuchaczy do wspólnych rozmów. Za chwileczkę tylko przypomnimy numer telefonów. 056 to oczywiście jest numer kierunkowy, 657 0011 i 657 0012 to numery telefonów do naszego toruńskiego studia. Dla widzów i słuchaczy z Polski, dla widzów i słuchaczy z zagranicy 657 0013 i 657 0014. Dzisiaj rozmawiamy o pomniku dla ofiar KL Warszał, obozu zagłady w centrum Warszawy, a rozmawiamy z panią sędzią Marią Czcińską oraz z panem profesorem doktorem habilitowanym Rajmundem Dybczyńskim i z panem Rajmundem Gazdą, autorem pomnika, który ma te tragiczne wydarzenia upamiętnić. Za chwileczkę odbierzemy nasze telefony, ale jeszcze, panie profesorze, pan również.
Chciałbym jeszcze nawiązać do problemu, który już stanął na początku, mianowicie fałszowania i zaciemniania historii Polski. Otóż trzeba sobie zdać sprawę z tego, że w tej chwili jest kilka pokoleń Polaków, którzy historii Polski praktycznie nie znają albo znają w postaci wypaczonej. To są te pokolenia, które wyrosły w późnym PRL-u. Ja akurat należę do pokolenia, które pamięta wojnę z autopsji, a nie z opowiadań tych czy innych historyków. I pamiętam doskonale, takie były fioletowe plakaty z czarnym napisem Bekanntmachung, gdzie była lista zakładników, którzy byli przeznaczeni do rozstrzelania, a następnie byli rozstrzeliwani. I pamiętam również miejsce, to było chyba na rogu, dobrze sobie przypominam, na rogu Alei Ujazdowskich i Pięknej, wówczas ona się nazywała Piłsa, albo Chopina, gdzie świeżo po egzekucji była jeszcze świeża krew i ludzie przychodzili, rzucali tam kwiaty. To były też ofiary, które wchodziły w skład tych ofiar, o których mówiliśmy, a które powinny być upamiętnione w pomniku ofiar KL Warszał. I to, że do tej pory to nie zostało wykonane, no jest jakąś ponurą tragedią, która ciąży na nas wszystkich. Chciałem jeszcze tutaj podkreślić, że przecież gdyby nie upór, energia pani sędzi Marii Trzcińskiej, to w ogóle sprawa tego pomnika by nie stanęła, bo śledztwo, które ona prowadziła, było systematycznie sabotowane przez niektórych urzędników, no, którzy najwidoczniej nie chcieli tego, aby martyrologia Polaków została upamiętniona. Te sprawy są opisane w książce pani sędzi. Może warto, żeby w przyszłości je wyciągnąć na światło dzienne, bo to są rzeczy naprawdę, które się normalnemu człowiekowi nie mieszczą w głowie. A zwłaszcza człowiekowi, powiedzmy, z mojego pokolenia, który, jak mówię, pamięta jeszcze Polskę przedwojenną, pamięta bardzo dobrze czasy okupacyjne, no i pamięta dobrze czasy Polski Ludowej. Chcę powiedzieć, że w czasie okupacji moja mama, która była nauczycielką historii w liceach przedwojennych i w czasie okupacji brała udział w tajnym nauczaniu i dużo chodziła po mieście, ja byłem świadomy tego, że ja mogę zostać sierotą lada chwila, bo ona może nie wrócić. Może zostać wzięta w łapance i już nigdy mógłbym jej nie zobaczyć. Mój ojciec był w Oflagu jako oficer wzięty do niewoli w czasie wojny 1939 roku i taki był los również wielu dzieci, które nie były pewne jutra w owym czasie. Także ja mówię, ten moje pokolenie to jeszcze dobrze te sprawy pamięta, ale dla młodych pokoleń często to jest coś abstrakcyjnego. Jeżeli im się długo wymawiało, że w zasadzie nie wiadomo, czy Polacy cierpieli ze strony Niemców, a jeszcze być może byli współwinni eksterminacji Żydów, no to oni powoli zaczynają wierzyć w to. Jeżeli to jest znana goebbelsowska zasada, że jeśli się kłamstwo powtarza wiele razy, to one staje się czymś w rodzaju faktu. No zresztą jeden z prominentnych naszych polityków, związany również z tym środowiskiem Gazety Wyborczej, powiedział, że wprowadził takie pojęcie fakt prasowy. To znaczy, że jeżeli się coś napisze, mimo że to może kłamstwo. Być kłamstwo, to staje się powoli czymś funkcjonującym w obiegu społecznym, niejako faktem rzeczywistym.
Niemalże dogmatem. Panie profesorze, dziękuję. Odbierzmy telefon. Bardzo proszę, słuchamy. Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Leszek z Oliwy. Pozdrawiam ojca i wszystkich państwa. Jestem pełen szacunku i uznania dla wszystkich państwa za tak wspaniałą walkę o prawdę. Ja króciutko zadam tylko jedno pytanie pani sędzi Trzcińskiej, bo pamiętam audycję z udziałem pani, z udziałem państwa, jesienną audycję w telewizji Trwam, jeśli się nie mylę, to było krótko, zaraz po wyborach. I wówczas pani sędzia powiedziała, że pan ówczesny, wybrany już prezydentem Rzeczpospolitej, pan Lech Kaczyński, jeszcze jako prezydent Warszawy, obiecał pani, że ten pomnik powstanie. Chciałbym tylko zapytać, czy pan Lech Kaczyński, może pani sędzia dowiadywała się, pytała go, czy on nie zapomniał przypadkiem o tej swojej obietnicy i czy coś w tym kierunku się dzieje, bo dobrze by było, żeby katolicki prezydent i polski prezydent nie stracił pamięci w tak ważnej sprawie i zrealizował swoją obietnicę. Tylko tyle. Dziękuję serdecznie, z Panem Bogiem.
Dziękujemy panie Leszku również, z Panem Bogiem, i oddajemy głos pani sędzi Marii Trzcińskiej.
Pan prezydent Lech Kaczyński, obecnie prezydent Rzeczypospolitej, nie cofnął swojego zapewnienia, że pomnik powstanie. Rzecz w tym, że teraz prezydentem miasta stołecznego Warszawy jest pan Mirosław Kochalski, który przejął z dobrodziejstwem inwentarza, mówiąc językiem prawnym, zarówno prawa, jak i obowiązki. I do niego teraz, mając właśnie taką bardzo silną podstawę, jak zapewnienie i oświadczenie publiczne w mediach, a także nad grobem Mura Jankowskiego, że pomnik dla ofiar KL Warszawa powstanie i to jak najszybciej, i że nie ma kłopotu, nie może być kłopotu z lokalizacją, bo ona też zostanie wydana szybko. Rzecz w tym, żeby teraz obecne władze, obecny prezydent, pan Mirosław Kochalski, tę decyzję lokalizacyjną wydał. Jesteśmy umówieni z panem prezydentem na wizytę 9 czerwca i uprzejmie prosimy pana prezydenta, ażeby nie przysyłał nam na to spotkanie żadnego swojego zastępcy, żadnego innego urzędnika czy dyrektora. To jest tak ważna, prestiżowa sprawa stolicy, ażeby przybył na nią i wręczył nam wreszcie właśnie decyzję lokalizacyjną. Temu właśnie ma pomóc dzisiejszy program w telewizji Trwam i w Radiu Maryja, które tak bardzo nam pomaga. Miejmy nadzieję, że to się stanie. Również chcę powiedzieć, że w Instytucie Pamięci Narodowej, w centrali, odczuwa się pewne przeorientowanie na korzyść sprawy. Mianowicie byliśmy przyjęci jako komitet na spotkaniu 11 kwietnia. Teraz wyznaczone jest spotkanie za tydzień, 29 maja. Spotkanie, które się odbyło, było odmienne w traktowaniu nas od poprzedniego kierownictwa IPN, które nie przyjmowało żadnej argumentacji, żadnych dowodów. Jedyna odpowiedź była nie. Pan prezes obecny, Janusz Kurtyka i nadzorujący z wydziału z centrali komisji, prowadzący nadzór nad śledztwami, pan prokurator, naczelnik Antoni Kura właśnie, dali wyraz temu, że są otwarci na argumenty poparte dowodami. I dlatego na tej naradzie otrzymali od nas wszystkie główne, bo ich jest za dużo, główne istotne dokumenty, na podstawie których właśnie powstała uchwała Sejmu i które udowadniają treść pomnika, który ma być pomnikiem wielolagrowym. Ten pomnik jest tak bardzo oczekiwany. Jesteśmy po prostu, dziękuję panu za tę troskę i pytanie, które pan zgłosił. Jesteśmy czasem fizycznie, jako ludzie, zmęczeni, ale idziemy do przodu przy pomocy najwspanialszego ośrodka, centrum w Toruniu, Radia Maryja i Telewizji Trwam. Bo wśród warszawiaków zaczyna się coraz częściej powtarzać z Baczyńskiego poezji wzięty fragment. Oto on, czy chociażby z litości zechcą postawić na mogile krzyż? Mili państwo, do czego dochodzi? Upamiętniliśmy wszystkie narodowości, albo na pomnikach, albo na cmentarzach. Na cmentarzu niemieckim spoczywają również niektórzy sprawcy, ale my, wychowani w kulturze chrześcijańskiej, w moralności chrześcijańskiej, mówimy wczorajszym swoim przeciwnikom: wieczne odpoczywanie, racz im dać, Panie. Ale przecież nie może dojść do tego, że sprawcy mogą być upamiętnieni, a ofiary, obóz ich obok tego cmentarza, nie zostali do tej pory upamiętnieni. Dlatego apeluję, przebudźmy się, do czego dochodzi.
Pani sędzio, bardzo dziękuję. Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja i Telewizja Trwam, słuchamy.
Halo, Ryszard z Poznania.
Szczęść Boże, panie Ryszardzie.
Ja 30 lat mieszkałem w Warszawie i chciałbym się zapytać, czy ktoś zrobił dokumentację fotograficzną tych jakże licznych miejsc, gdzie są pamiątki dla ludzi rozstrzeliwanych na ulicach. Przecież chodząc ulicami Warszawy, to trudno jest nie zobaczyć. Co chwileczka, co dosłownie 100, 200, 300 metrów. tu leżą właśnie Polacy polegli za ojczyznę. To jakby pamiętam i tak chodzi mi po głowie, czy nie dałoby się tego wszystkiego sfotografować, czy nie dałoby się tego chociażby umieścić w internecie, żeby ktoś, kto nie zna może miasta, trudno mu przyjechać, trudno całe ogromne miasto obejrzeć, mógł zobaczyć, żeby sobie zdać sprawę, jaka była skala tej tragedii.
Panie Ryszardzie, dziękuję za telefon i spróbujemy odpowiedzieć, czy istnieje dokumentacja fotograficzna.
Więc dokumentacja fotograficzna samych rozstrzeliwań jest skąpa, gdyż bardzo Niemcy przestrzegali, ażeby właśnie te fakty nie przedostały się. Jednak częściowo jest. Natomiast jest zebrana poważna dokumentacja dotycząca samych strat, samych egzekucji, sprawców i ofiar. Mamy 31 plakatów z nazwiskami ofiar dokonanych w 52 egzekucjach. Właśnie egzekucje na ulicy są częścią mordów KL Warszał, z tym, że dokonywane były na ulicy publicznie dla celów spektakularnych rzucenia Warszawy na kolana. Tego okupanci nigdy nie osiągnęli. Natomiast cała masowa likwidacja ludności Warszawy dokonywała się w komorach gazowych i przez rozstrzeliwanie na kole oraz w lagrze przy ulicy Gęsiej. I właśnie te egzekucje tak dobrze udowodnione. Poprzedni zajmujący się właśnie funkcjonariusze IPN-u wyrzucili na balkon do niedomykanej szafy, tam gdzie miał każdy dostęp, mógł rozbierać tę, wynosić tę dokumentację. A czego oni nie zrobili? Dokonał wiatr, śnieg i deszcz. Więc to są właśnie fragmenty tego śledztwa.
Dziękuję.
Jeśli można dodać, tak, to uwaga pana, który dzwonił do telewizji, jest bardzo zasadna, dlatego że istotnie w tej chwili, jeżeli się chodzi po Warszawie, to tablice upamiętniające rozstrzeliwania uliczne, które, jak pamiętam, zaraz po wojnie były stosunkowo liczne i dość dobrze widoczne, w tej chwili albo znikły w niektórych miejscach, albo są, powiedzmy, w jakiś sposób prawie ukryte. Były przebudowy, były wyburzenia. Także to jest sprawa, która na pewno zasługuje na uwagę i właściwie one powinny być restaurowane w tych miejscach, gdzie ewentualnie znikły. Ale ja, jeżeli ojciec pozwoli, chciałem przytoczyć się, bo często się zapomina, w jakim celu Hitler rozpętał wojnę. I ja przytoczę fragment rozkazu Hitlera z 22 sierpnia 1939 roku. I on mówił tak. Wydałem rozkaz zabijania bez litości, bez miłosierdzia mężczyzn, kobiet i dzieci, polskiej mowy i polskiego pochodzenia. Tylko w ten sposób zdobędziemy potrzebną nam przestrzeń życiową. Polska będzie wyludniona i zaludniona Niemcami. I to jest nawiązanie do idei pomnika również, bo plan Pabsta, o którym pani sędzia pisze w swojej książce, plan z 40 roku, zakładał zmniejszenie Warszawy do i właściwie zmianę Warszawy na Der Neue Deutsche Stadt Warschau o dużo mniejszej powierzchni niż oryginalna powierzchnia, o ludności 500 tysięcy, no i ludności przeważającej mierze niemieckiej, a Polacy mieli być niewolnikami, jeżeli w ogóle jeszcze mieli przetrwać. I taka jest geneza prawdziwa wojny 1939 roku. O czym się często zapomina.
Dziękuję. Ostatnie minuty naszego spotkania i ostatni telefon. Bardzo proszę, słuchamy Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Niemiec. Witam serdecznie ojca, panią sędzię i zaproszonych gości pozostałych. Więc krótko, bo pozostało mało czasu. Ja dalej i nie tylko ja, a także Polacy z Niemiec liczą, że pan prezydent i obecnie rządzący w Polsce utrzymają tę linię, jeśli chodzi o stosunki polsko-niemieckie, którą zapowiadali w wyborach. Nie może być ustępstw, a sygnały tych ustępstw, które już się rozpoczynają. I niestety pewna korekta musi nastąpić. Pierwsza rzecz, pan prezydent powinien dotrzymać, żeby teraz jako prezydent Polski doprowadzić do tego, aby pomnik KL Warszaw został zbudowany. Sprawa druga, pan prezes IPN-u, pan Kurtyka, powinien także dotrzymać słowa i to, co obiecał w audycji Radia Maryja, mianowicie zasadniczą przebudowę historycznego spojrzenia na wiele spraw, nie tylko dziedzictwa strasznego wojny, którą ma Polska po Sowietach, ale także korekty w sprawach niemieckich. Ta korekta przez ostatnie 16 lat została zrobiona wyraźnie na życzenie Niemców i ku ich uciesze, a także bardzo często za niemieckie pieniądze po to, aby doprowadzić do tej sytuacji, która już nastąpiła i na szczęście Polska temu się przeciwstawia. Polskie obozy koncentracyjne jest tutaj hasłem. Pani sędzia powiedziała tutaj o panu Bartoszewskim. To jest postać, która mimo swoich zasług jednak jest bardzo, bardzo, można by bardzo dyskutować, szczególnie jeśli chodzi o oficjalne wystąpienia pana Bartoszewskiego jako historyka. Napisał książkę o Warszawie, jak wszyscy wiemy, ale bardzo często jego interpretacja historii wynika na korzyść Niemców. W 1995 roku on w swoim przemówieniu w Bundestagu w Niemczech jako zaproszony gość i wieloletni przedtem gość z lat 80. właśnie w Niemczech powiedział to, na co Niemcy oczekiwali i dzisiaj uważają to jako główną oręż swojej polityki wobec Polski. Mianowicie przeprosił za tak zwane wypędzenie Niemców z Polski. To było pierwsze zdanie i był przez lata do 2003 roku pierwszym zaufanym, także jako minister polskich spraw zagranicznych, właśnie spraw niemieckich w Polsce. W 2003 roku pan Bartoszewski opanował się, ale dalej będąc na wielu różnych, w różnych gremiach, a więc to Rada Oświęcimska, a więc Rada Pamięci Pomników i tak dalej.
Panie Stanisławie, mamy jeszcze tylko 6 minut.
Interpretuję
czy
to
ma pan
na
jeszcze
korzyść
jakieś... niemiecką. Halo, halo, ale czy pan mnie słyszy?
Tak, słyszę.
Jeszcze mamy tylko
ojca,
niecałe 6 minut.
Jeszcze jedno zdanie chciałbym dodać. Fałszywe interpretacja historii, dowodem tego i uogólniania, o którym mówiła pani sędzia Czcińska, jest to, że powiedział, że pod koniec wojny brano Polaków do Wehrmachtu. Nie brano żadnych Polaków, tylko te osoby, które podpisały Volksliste. I to są fakty historyczne, które pan Bartoszewski w zależności od politycznej koniunktury przekręca. Dziękuję i szczęść Boże życzę.
Szczęść Boże, ostatnie minuty i kilka zdań podsumowania i ustosunkowania się tutaj do wypowiedzi. Pani sędzia Maria Czcińska.
Tak, więc żeby nie uszczknąć prawdzie. Więc chcę powiedzieć na zakończenie, że jesteśmy otwarci na nowe kierownictwo IPN-u i wiążemy nadzieję, że właśnie zakończenie będzie szybkie tego postępowania zapoczątkowane właśnie datą 11 kwietnia, zapoczątkowane tym, że dostrzeżono dokumenty, które nie były mu przed tym przedstawiane, a nawet mogło być wprowadzane w błąd. Ten właśnie zwrócenie się w kierunku rzeczywistych dowodów i dokumentów jest przez nas bardzo docenione i prosimy nowe kierownictwo IPN-u o właśnie zgodnie z uchwałą Sejmu o zakończenie tej sprawy KL Warszał. Chcę na końcu, ponieważ cytowałam tutaj Baczyńskiego, czy zechcą chociaż z litości postawić na mogile krzyż. Jest nadzieja, że powstanie inny, nie z litości. I chcę przytoczyć, jaki komitet widzi napis na tym pomniku. W hołdzie 200 tysiącom Polaków, mieszkańcom bohaterskiej Warszawy w męczarniach zagazowanych i rozstrzelanych przez Niemców w koncentracjonslager Warszał w latach 42-44. Na chwałę Boga i świadectwa prawdy pomnik ten wznosimy, obyśmy czerpali z niego historyczną mądrość i siłę. Stolica Polski, która według ludobójczych planów niemieckich miała na zawsze zniknąć z mapy Europy, ostała się miastem nieujarzmionym. Otoczmy wszyscy za nią poległych niepokonanych, nieprzemijającą pamięcią, modlitwą naszych ojców i dumną pieśnią pokoleni. Chciałabym zakończyć, jeśli ojciec pozwoli, pewnym odniesieniem do Radia Maryja i Telewizji Trwam. Istnieje coś takiego jak prawda i poprawność polityczna. Jeżeli mówiłam, że za sprawę KL Warszaw i za ogromną pomoc brak mi słów wdzięczności dla centrum w Toruniu, ale chcę zaakcentować jeden z aspektów właśnie jak przebiega ta pomoc. Otóż istnieje coś takiego. W kodeksie są terminy. Oszustwo, proszę Państwa, zdrada narodu, spisek, proszę Państwa. W kodeksie, w terminologii norymberskiej istniały imiona, nazwy własne narodów, narodowości. Niemców, Polaków, Żydów, Rosjan i tak dalej. I chodzi teraz o to, że w różnych relacjach ja się spotykam, że jeżeli używa się słowa właśnie naród polski w pejoratywnym znaczeniu, wtedy jest dobrze. Jeżeli używa się innych narodowości, po prostu zgodnie z faktami, że coś było nie w porządku, wtedy się mówi, że to jest antynarodowościowe. Chcę pokłonić się i gorącą wdzięczność złożyć Radiu Maryja i Telewizji Trwam, że było zawsze wierne prawdzie wyrażanych w terminologii normalnej, kodeksowej, norymberskiej. Natomiast wszelkie poprawności polityczne, które zamiast sprawca i ofiara mówią uczestnicy postępowania, zamazuje tę prawdę i właśnie przyczynia się do fałszowania historii. Radio Maryja i Telewizja Trwam stoi na gruncie prawdy, a nie posługuje się właśnie polityczną poprawnością. I oby tak dalej działało. Bóg zapłać.
Pani sędzio, również bardzo dziękuję i Bóg zapłać za słowa wypowiedziane pod adresem Radia Maryja i wszystkich dzieł, które z niego wyrosły. Dziękuję Państwu też za przybycie do studia. Dzisiaj z naszymi gośćmi w Studio Telewizji Trwam i Studio Radia Maryja rozmawialiśmy o pomniku ofiar dla KL Warszaw, obozu zagłady w centrum Warszawy. Nasze rozmowy kontynuować będziemy już tylko w Radiu Maryja po godzinie 21.40, a gośćmi naszymi byli w Studio Telewizji Trwam pani sędzia Maria Trzcińska, pan profesor doktor habilitowany Rajmund Dybczyński oraz pan artysta rzeźbiarz Rajmund Gazda. Dziękuję raz jeszcze Państwu za przybycie do studia, a naszym widzom i słuchaczom za uwagę.
Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Dziękuję.